Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił Polaków do modlitwy o jedność chrześcijan. W rozważaniu na Anioł Pański nawiązał do przeżywanego w Kościele Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O duchowości ekumenicznej będzie mówił arcybiskup Alfons Nossol. Podkreśla on, że ekumenizm to okazja do wzajemnego wzbogacenia się naszą innością. Natomiast w części publicystycznej nadamy kolejny odcinek programu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. Dziś przedstawimy film Piknik pod wiszącą skałą. 21 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI zachęcił do podejmowania dzieł ekumenicznych, zwłaszcza na poziomie parafii, ruchów kościelnych i zgromadzeń zakonnych. Odmawiając pielgrzymami Anioł Pański nawiązał do przeżywanego w Kościele Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wstępny projekt tegorocznych obchodów przygotowany został przez wiernych z Umlazji w południowej Afryce. To bardzo ubogie miasto dotknięte jest AIDS o rozmiarach pandemii. Ludzie, którzy nie mają tam wielu powodów do nadziei, proponując temat tygodnia, przypomnieli, że Chrystus może wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Jest zatem zdolny wzbudzić w chrześcijanach gorące pragnienie wysłuchania drugiego, dialogu z drugim i wspólnej rozmowy w języku wzajemnej miłości, powiedział papież.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan przypomina nam zatem, że ekumenizm jest głębokim doświadczeniem dialogicznym, słuchania się nawzajem i mówienia, lepszego poznawania się. To zadanie, którego wszyscy mogą się podjąć, zwłaszcza gdy chodzi o ekumenizm duchowy, oparty na modlitwie i wzajemnym ubogacaniu się, możliwym dziś wśród chrześcijan. Życzę, by tęsknota za jednością, wyrażająca się w modlitwie i braterskiej współpracy, zmierzającej do ulżenia ludzkim cierpieniom, rozszerzała się coraz bardziej na poziomie parafii, ruchów kościelnych i zgromadzeń zakonnych.
Papież podziękował wszystkim, którzy w różnych częściach świata z przekonaniem się modlą i działają na rzecz jedności. Przebywających w Rzymie zachęcił do udziału w nieszporach kończących obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Benedykt XVI będzie im przewodniczył 25 stycznia w Bazylice Świętego Pawła za murami.
Pozdrawiam wszystkich Polaków. W tym tygodniu w sposób szczególny modlimy się o jedność chrześcijan. Zgodnie z zaskaniami Soboru Watykańskiego II, kontynuując dzieło Pawła VI i Jana Pawła II, podejmujemy modlitwę oraz wysiłki w celu wzajemnego poznania wspólnego poszukiwania prawdy, abyśmy byli jedno Chrystusie. Niech tu święty, źródło jedności, napełnia wasze serca łaską i błogosławieństwem.
Nawiązując do obchodzonego w Rzymie Dnia Szkoły Katolickiej, Benedykt XVI życzył, by te placówki edukacyjne przyczyniały się do integralnej formacji, łącząc jakość nauczania z zaangażowaniem wychowawczym. Z uznaniem wypowiedział się również o podjętej w Lecce na południu Włoch akcji Zmień Grę, zachęcającej dzieci do odrzucenia zabawek w kształcie broni.
Gratuluję podjęcia tej inicjatywy i chciałbym rozszerzyć ten apel. Chrońmy dzieciństwo przed demoralizującym wpływem przemocy.
Duchowość ekumeniczna to podstawa działań zmierzających do jedności chrześcijan, twierdzi arcybiskup Alfons Nossol. Jego zdaniem ten rodzaj duchowości powinien skłaniać chrześcijan do skupienia się na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli.
Nie pytać o takie czy inne aspekty pierwszorzędnie wyznaniowe, ale o te elementy, które nas chrześcijan łączą, scalają i decydują, o naszej jedności. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Europę, jeżeli ona ma być wspólnotą ducha, to bez wkładu w tę wspólnotę, w skonstruowanie tej wspólnoty ze strony kościołów, wtedy nigdy tej wspólnoty autentycznej nie osiągniemy. Miałem wykład taki już opłatkowy dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i mówiłem o naszym konkretnym wkładzie w budowę jedności europejskiej jako wspólnoty ducha i co tu mają kościoły do powiedzenia, co ma chrześcijaństwo do powiedzenia.
Jest to według arcybiskupa rola pierwszoplanowa w odkrywaniu korzeni starego kontynentu.
Perspektywę stworzy, do której wspólnie możemy dążyć, podkreślając właśnie pierwszorzędnie to, co nas łączy, a kwestie dzielące przechodzą na plan drugi, bo są historycznie uwarunkowane. U ich podstaw leży wina nas wszystkich, właściwie głównie grzech, bo on zawsze element rozdzielczy wprowadza, nie scala, nie łączy i nie stwarza pokoju. I w związku z tym było widać, jak ci ludzie są wyczuleni na te elementy scalające, łączące, którzy dają perspektywę naszych wszystkich usiłowań ekumenicznych, też w odniesieniu i w tym wydźwięku społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do Europy, by mogła jako scalona, zjednoczona, jako autentyczna wspólnota ducha, czyli wspólnota wartości i kultury, mogła stać się czymś w rodzaju nowego Betlejemu dla całego świata.
Dążenie do nowej duchowości ekumenicznej będzie dla wszystkich scalające, ponieważ jej podstawą jest modlitwa.
Nie pamiętam, który to z ojców kościoła, ale czytając w ostatnim czasie brewiarz, tam natrafiłem na takie spojrzenie. Jedynym elementem, którym można pokonać Boga, jest modlitwa. Modlitwa o jedność chrześcijan ma dlatego wielkie, wielkie znaczenie. Egzemplaryczny dla wszystkich innych pozostałych dziedzin.
Ekumenizm to również działania praktyczne. Jak twierdzi arcybiskup, wizyta papieża w Turcji obok aspektów międzyreligijnych miała także spore znaczenie ekumeniczne.
Bo jednak prawosławie konstantynopolitańskie, ono zawsze było nastawione tak bardziej pojednawczo. Te ciągłe odwiedziny Rzymu i Konstantynopol, wymiana przedstawicieli patriarchatu konstantynopolitańskiego i papieskiej rady do spraw promowania jedności chrześcijan istnieje już od wielu lat. Właściwie to pierwsze spotkanie słynne Atenagorasa z Pawłem VI. Kontynuował to później mocno Jan Paweł II. Byli zaprzyjaźnieni z patriarchami konstantynopolitańskimi. I dzisiaj to też zaczyna owocować. I dlatego też i ten aspekt autentycznego ekumenizmu międzywyznaniowego, między prawosławiem a kościołem rzymskokatolickim. Zwłaszcza, że prawosławie konstantynopolitańskie, patriarchat konstantynopolitański ma ten charakter tak symbolicznie najbardziej honorowego patriarchatu. To, co zapadnie w perspektywie przyszłościowej, w ramach tych uchwał patriarchatu konstantynopolitańskiego, to się liczy i to równocześnie jest jakąś konkretną próbą ukazania, że można wiele nowych dróg odkryć, nimi kroczyć, które zmobilizują i zdynamizują zagadnienie jedności w ogóle.
Oczywiście aspekt międzyreligijny, kontakty z muzułmanami miały pierwszoplanowe znaczenie.
Pokazała otwarcie kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza kościoła rzymskokatolickiego, jeżeli chodzi o inność, że inność nie jest obcością. I my inności nie powinniśmy tylko tolerować, ale musimy usiłować zaakceptować, mając na uwadze wszystkie aspekty genetyczne, jak do tej inności doszło, jak ona powstała, jak dziś może nawiązywać kontakty z innymi wyznaniami, innymi kościołami, by rzeczywiście to orędzie ewangeliczne radosnej nowiny było swoistego rodzaju wskazówką dla naszej tak bardzo powikłanej i zawiłej przyszłości ogólnoświatowej.
Z arcybiskupem Alfonsem Nassolem rozmawiał Tomasz Ciecierski. Przypomnijmy, że w Kościele katolickim w Polsce już po raz siódmy obchodzony będzie także Dzień Islamu. Zaplanowano go na 26 stycznia, jak co roku dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Rok 1975 w sposób szczególny zapisał się w historii kinematografii australijskiej, która już od lat próbowała przemawiać własnym głosem, lecz pozostawała dotąd szerzej niezauważana. Punktem zwrotnym okazał się Piknik pod wiszącą skałą. Film zdobył sobie międzynarodowe uznanie, a jego twórca, Peter Weir, zaliczony został do grona najciekawszych i najbardziej obiecujących twórców kina.
To, co widzimy i kim się zdajemy, jest snem jedynie. Snem śnionym we śnie.
Akcja opowieści rozgrywa się w 1900 roku w małym australijskim miasteczku, gdzie znajduje się ekskluzywna pensja dla panien z dobrych domów. Jej właścicielką, skrupulatnie pilnującą porządku i dyscypliny, jest surowa i wyniosła wdowa Appleyard. Starsza kobieta nie wykazuje wyrozumiałości dla swoich podopiecznych, które oddają się marzeniom, tęsknią za miłością i chcą cieszyć się życiem. Dzień Świętego Walentego to jeden z nielicznych momentów, gdy monotonne życie pensji zaczyna nabierać kolorów. Zaplanowana na ten dzień wycieczka do buszu, gdzie znajduje się wyniosła wulkaniczna skała, licząca sobie, jak przekonuje nauczycielka, milion lat, rozpala wyobraźnię dziewcząt. Jednak piknik pod wiszącą skałą kończy się tragedią. W wielkim skupisku skalnych monolitów znikają bez śladu trzy uczennice oraz jedna z ich opiekunek, a wielodniowe poszukiwania nie przynoszą żadnego rezultatu.
Przepraszam, mademoiselle. Tak, Marion? Jeśli czas pozwala, chciałabym zmierzyć czoło skały z Irmą i Mirandą. Prosimy, mademoiselle. Wrócimy przed podwieczorkiem. Dobrze, idźcie. Mogę iść z wami? Jak nie będziesz narzekać. Nie będę przyrzekał. Proszę się o nas nie martwić, nie będzie nas tylko chwilę.
Weir nie chce, wbrew pozorom, opowiedzieć jeszcze jednej kryminalnej historii, ani tym bardziej naśladować amerykańskich horrorów. W centrum jego uwagi pozostaje tajemnica, która niczym tajfun wdziera się w spokojne i racjonalnie uporządkowane życie szkoły, jak i całego miasteczka. Od niej wszystko się zaczyna i na niej wszystko się kończy. Widz zaś pozostaje z niezaspokojoną ciekawością, nie mogąc zrozumieć, co się naprawdę wydarzyło. Wiemy tylko tyle, że od pierwszych scen najrozmaitsze drobne znaki zdają się zwiastować niezwykłe zdarzenia. Przed wyruszeniem w drogę jedna z zaginionych, Miranda, sugeruje niejasno swojej przyjaciółce, że już niedługo nadejdzie czas rozstania. Nauczycielka, przeglądająca malarskie reprodukcje, rozpoznaje w tejże Mirandzie anioła z obrazu Botticellego, a wreszcie, po przybyciu pod skałę, uczestnicy zauważają, że ich zegarki zatrzymały się dokładnie o tej samej godzinie.
Zabawne. Niech to licho zegarek stanął. Zdechł punkt 12. A to dobre. Stanął o 12. Nigdy dotąd nie stał. Pewnie kwestia magnetyzmu. Już dobrze po drugiej. Uważajmy na godzinę. Obiecałem pani Appleyard, że wrócimy na pensję przed 8. Poza tymi ludźmi w dole. Zdaje się, że jesteśmy jedynymi stworzeniami na Ziemi.
Twórcy Pikniku pod wiszącą skałą w najmniejszym stopniu nie wydają się zainteresowani wyjaśnieniem tajemniczych zdarzeń i związanych z nimi znaków. Ich uwaga koncentruje się na postawach, jakie bohaterowie opowieści zajmują wobec tajemnicy oraz na tym, w jaki sposób wpływa to na ich życie. Co zaskakujące, reżyser wyraźnie pokazuje, że tajemnica może pozostać całkiem niezauważona, o ile nie dotknie kogoś bezpośrednio. Tak dzieje się w przypadku policji i mieszkańców miasteczka, którzy snują najrozmaitsze przypuszczenia, ale w ostatecznym rozrachunku zaginięcie dziewcząt pozostanie dla nich jedynie zagadką o zbyt dużej liczbie niewiadomych. W odróżnieniu od nich, obecności tajemnicy bardzo mocno doświadcza grubiutka Edith, która jako ostatnia widziała zaginione, gdy roznegliżowane, niby w jakimś lunatycznym transie, zmierzały między skalne bloki.
Mirando. Chodźcie tam, wracajcie.
Wiadomość o niewyjaśnionych zdarzeniach porusza bardzo mocno również pewnego młodego Anglika. Michael, nękany przez młodzieńczą wyobraźnię najrozmaitszymi obrazami i głosami, spędza noc na wiszącej skale. Tam, następnego dnia, poranionego i nieprzytomnego znajduje służący. Jego próba zmierzenia się z tajemnicą, tak bardzo nieracjonalna i niedorzeczna, kończy się jednak częściowym sukcesem. Jedna z dziewcząt zostaje odnaleziona w skalnej szczelinie, a on dzięki temu może przeżyć swoją pierwszą miłość.
Budzę się zlany zimnym potem. Rozmyślam, czy one żyją. Ja to widzę tak. Jak nie znalazł ich ani gliniarz, ani aborygeński tropiciel, ani pies, to nikt ich nie znajdzie. Ludzie ginęli już w buszu. Jak dla mnie to koniec zabawy. A dla mnie jeszcze nie koniec. Może leżą tam, umierając z pragnienia na tej diabelskiej skale? A my tu sobie popijamy chłodne piwko. Radzę ci, im szybciej o tym zapomnisz, tym lepiej. Nie mogę i nigdy nie zapomnę.
Dla wdowy Appleyard tajemnica okazuje się zabójcza. Stara kobieta nie może się pogodzić, że tak nieprawdopodobne, wręcz niedorzeczne zaginięcie jej podopiecznych niszczy reputację szkoły i doprowadza ją na skraj bankructwa. Appleyard zawsze była przewidująca, starała się wszystko skrupulatnie planować, aby nie dać się zaskoczyć żadnym okolicznościom. Teraz, gdy traci kontrolę nad swoim życiem, pozostaje jej tylko samobójstwo. I tu zdaje się tkwić przesłanie owej przedziwnej historii opowiadanej przez Weyera. Człowiek, dążąc do pełnego zapanowania nad swoim życiem, wznosi szańce i stara się zabezpieczyć na wszelkie sposoby. Tymczasem, gdy nadchodzi nieoczekiwane, gdy wydarza się tajemnica, wszystko rozpada się niczym domek z kart, a człowiekowi pozostaje tylko albo pozwolić się jej prowadzić, albo zginąć.
W odpowiednim miejscu i czasie czekała milion lat tylko na nas. Patrzcie, w górę, na niebo. Już wiem. Co wiesz? Zdumiewające, ilu ludzi żyje bez celu, choć możliwe, że wykonują jakieś działania nieświadomie. Wszystko zaczyna się i kończy w odpowiednim czasie i miejscu.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.